Bogdan Sadowski, dzień dobry. Polityczne podsumowanie tygodnia. Czas zacząć to nasze ostatnie spotkanie w tym roku, więc w drugiej części programu pokusimy się pewne podsumowania i to zarówno w skali kraju, jak i w skali naszego miasta. Ale nim to nastąpi, oto nasi goście. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, dzień dobry.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Witam serdecznie wszystkich.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Oraz Maciej Buszkiewicz, reprezentujący SLD.
Dzień dobry Państwu.
Zmienia nam się, wszystko na to wskazuje, trochę mapa polityczna w kraju, bo za kilka tygodni ma powstać, takie są zapowiadane wcześniej komunikaty, nowa siła polityczna o nazwie Nowa Lewica. Ma powstać z połączenia i Wiosny, i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jak panowie postrzegacie ten ruch? Był koniecznością po lewej stronie sceny politycznej? Może to być gracz, który wyrośnie na bardzo silną konkurencję polityczną dla obecnie rządzącego obozu? No, zaczniemy od SLD, a później będziemy komentować. Maciej Buszkiewicz, proszę bardzo.
Panie redaktorze, jakby wybory ostatnie parlamentarne pokazały, że takie zapotrzebowanie jest. Wynik lewicy dobry, bo nie powiem, że bardzo dobry, ale dobry.
To pokazał, jak dobra, to po co się łączyć?
No, panie dyrektorze, no było trochę gorzej. Teraz i wszystkie sondaże pokazują, że lewica może liczyć na są różne, tak? Od 13 do 19% poparcia. Także.
Ale zniknie szyld SLD, powstanie nowa formuła.
Tak, panie redaktorze, ale jak to się mówi tak kolokwialnie, coś za coś. Nowa lewica ma powstać, czy powstanie, bo w tej chwili jesteśmy po zmianie statutu, który głosowaliśmy na konwencji krajowej, której byłem uczestnikiem i głosowaliśmy tam zmianę statutu, która dostosowuje, jakby no, umożliwia połączenie tych dwóch partii. W dalszym ciągu ta nowa formuła będzie oparta na strukturach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tak jak powiedziałem, dostosowaliśmy odpowiednio statut. Jeżeli w dniu, w którym sąd zarejestruje nam ten statut, ruszamy z kolejnymi ruchami i będziemy się łączyć z partią Wiosna. Partia Wiosna wstąpi do struktur byłego SLD i powstanie z tego partia o nazwie Nowa Lewica. Partia Lewica Razem w dalszym ciągu zostanie osobną partią.
Dziękuję. Marek Surmacz, teraz czy Nowa Lewica to według
ileż
pana
to razy,
będzie
ileż to razy,
znacząca siła
ileż
polityczna?
Ileż to razy po komuna się przekształcała, żeby zgubić ogony. Problem nie w tym, jak się będą nazywali, tylko co będą robić i jak głęboko ich związki sięgają kultywowania tradycji i ochrony tego, co oni nazywają dorobkiem PRL-u. Gdyby się odcięli definitywnie od zbrodni PRL-owskich, od UB, SB i wszystkich negatywnych zjawisk, które dotknęły społeczeństwo przez tamte dekady PRL-u, wtedy bym mógł powiedzieć, że fakt rzeczywiście jest Nowa Lewica, ale to jest po prostu kolejne przepoczwarzenie się, czyli zamiana w gadzinę, tylko w innych barwach postkomuna.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
No jak żyje, to lewica zawsze była. Tutaj padły przed chwilą mocne słowa o lewicy kiedyś. W dużej mierze trzeba to podzielić. No, lewica swoją bardzo, ale to bardzo niechlubną rolę jako Polska Zjednoczona Partia Robotnicza odegrała. Później nastąpiło rozwiązanie tejże formacji i jak pokazuje jednak życie, lewica ma swoje miejsce. No właśnie, pokazały te ostatnie wybory, tam bodaj 2 miliony ludzi oddało swoje głosy na lewicę, więc jest to pewien potencjał. Ale to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, czy ma być ta lewica, gdyż kiedyś to była walka o prawa człowieka, walka o prawa pracownicze. W tej chwili pewne standardy na tyle się zmieniły, że akurat te postulaty, można powiedzieć, są spełnione, czy w jakiś sposób ucywilizowane. Więc ja chciałbym też więcej wiedzieć, że prawdopodobnie taka formacja jest potrzebna, ale właśnie niechże ta nowa formacja też się przedstawi. Czy chodzi o to, żeby wszystkich objąć 70% podatkiem, tych, którzy zarabiają na przykład 8 tysięcy na rękę, no bo takie głosy padają, że dzielić się musimy ze wszystkim, czy też kolejna rzecz, bardzo, ale to bardzo radykalne, myślę, jak na nasze czasy, pewne poglądy obyczajowe typu małżeństwa wręcz i adopcje par jednopłciowych. To pewnie wywoła dyskusję, bo myślę, że lewica będzie musiała jednoznacznie tutaj określić. Przy czym zaznaczmy jeszcze jedną rzecz. Wiele z takich postulatów, które wydawały się lewicowe, te, które dotyczą szczególnie polityki społecznej, właściwie one są obecne w tej chwili w każdym jednym ugrupowaniu i w tym zakresie no, można powiedzieć, że lewica jest niepotrzebna. Ja czekam na to, co lewica przedstawi.
No proszę zwrócić uwagę, że ta lewica, o której mowa, że która powstanie za kilka tygodni, to będzie konglomerat tej starej lewicy i tej nowej, mam na myśli Wiosnę jakby.
Panie doktorze, ale też zauważmy, że wiosna, no właśnie, wiosna się skończyła, jest zima. Każda nowa formacja, często tak bywa, uzyskuje pewien plus właśnie za powstanie, za pewien pomysł. Mam wrażenie, że coś ta wiosna nam przygasła.
Leszek Gajda, Porozumienie.
No moim zdaniem to jest właśnie, tak jak pan redaktor mówił, zmienia się nazwa lewicy. Tworzy się praktycznie tylko nowa nazwa z byłych osób, które wcześniej również tworzyły PZPR, bo wiemy, że w SLD jest dużo osób, które działały w tamtym czasie. Także mi się wydaje, że chyba nie taką by Polacy widzieli lewicę. To jest ta lewica, o której mówił były prezydent Lech Wałęsa, że ona musi być, że ta druga noga musi być. Moim zdaniem ona na ten moment w tym kształcie to chyba dla Polaków nie jest potrzebna. Lepiej jakby było to tworzona nowa lewica z nowych ludzi, z młodych ludzi, którzy by chcieli rzeczywiście wprowadzić jakieś istotne zmiany. A w tym kształcie to po prostu pozostaje ten niesmak tych członków, którzy tam dalej pozostają z czasów PZPR.
Jeszcze Maciej Buszkiewicz.
Tak, tak ad vocem, to 70% akurat podatku to proponuje Lewica Razem, nie SLD i nie Wiosna. Natomiast nowa Lewica to będzie połączenie tego doświadczenia, które prezentuje Sojusz Lewicy Demokratycznej, takiej trochę świeżości i nowego spojrzenia, entuzjazmu Wiosny. Natomiast tutaj koledzy z prawej strony zarzucają jakieś łączenie się na siłę. Ja przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość powstało między innymi z rozpadu AWS-u, które się skompromitowało swoimi rządami, w związku z tym myślę, że to
nie to źródło.
Natomiast także no, akurat prawa strona też przez ostatnie lata tworzyła się z różnych partii, które upadały. Na szczęście żadna partia lewicowa nie upada. Łączymy siły po to, żeby się wzmacniać.
Fakt, poprawię tylko oczywiście błędną informację. Porozumienie Centrum nigdy nie było w AWS-ie i to jest, że tak powiem, korzeń Prawa i Sprawiedliwości. I potem dopiero w 2000-2001 roku powstało Prawo i Sprawiedliwość, do którego dokoptowali ludzie będący członkami w przeszłości partii wchodzących w skład AWS-u, ale to pojedynczy ludzie, a nie partie jako całe.
Jeszcze raz? Jeszcze ad vocem, tak? Czy nie. Kończymy temat. Dobrze, to zmieniamy temat. Ale też będzie gdzieś tam z lewicą w tle, bo lewica i Konfederacja są wyjątkowo zgodne co do jednego, że Polacy powinni móc, cytuję, rekreacyjnie zapalić skręta. No i rozpoczął działalność parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany. Zasiadają w nim właśnie parlamentarzyści lewicy, jedna posłanka partii Zielonych i jeden poseł Konfederacji. Panowie, jak odbieracie takie pomysły? Bo no, z jednej strony są kraje w Europie, gdzie taka polityka jest jakby no, zgodna z prawem, tylko czy Polsce potrzebna jest taka ustawa? Zaczyna Platforma, teraz Mirosław Marcinkiewicz.
Panie doktorze, Niewielu się do tego przyznaje, ale tamte ziołko gdzieś przy jakiejś okazji popalało rekreacyjnie albo popali jeszcze. Mnie trochę przeraża wręcz, jak czytam taką wiadomość, że przy jakimś młodym człowieku zatrzymano go i właściwie będzie skazany za narkotyki, no bo tam jakąś miał niewielką ilość. To są przykre takie rzeczy, bo to powszechnie właśnie, głośno się o tym nie mówi, a gdzieś tam to się dzieje. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, no jeżeli czegoś brakuje, jeżeli to jest zabronione, no to robi się to cenne. No jest cały proceder przestępczy, ogromne pieniądze związane z uprawą, przemytem. Inne kraje spróbowały inaczej to rozwiązać, tak jak chociażby Holandia, czy w tej chwili wiele stanów w Ameryce Północnej. Powiem szczerze, że jakby nie jestem jakby wielce zainteresowany ani na tak, ani na nie. Może warto poszukać jakiejś takiej drogi, która spowoduje, że nie będzie to penalizowane, że nie będzie to, mówię, sam fakt zażywania, bo kwestia obrotu i wielkich interesów z tym związanych, no właśnie, może wtedy to w jakiś sposób zostałoby ucywilizowane i ucięta możliwość przestępczej działalności z tym związanej.
No tylko proszę wziąć pod uwagę i zadać pytanie sobie i odpowiedzieć, czy w kraju nie mamy ważniejszych problemów i spraw do załatwienia.
Ależ oczywiście to jest całkowicie poboczna rzecz i myślę, że niech ktoś nad tym pracuje i gdyby powstał projekt, w jaki sposób to zorganizować, tak, żeby nie stwarzało to problemów, a wręcz przeciwnie, to myślę, że warto by się nad tym zastanowić. Jeżeli tak się nie stanie, myślę też nic się wielkiego nie wydarzy.
Marek, co masz Prawo i Sprawiedliwość?
Zespół parlamentarny można powołać z każdego powodu, na przykład wjeżdżających na parking do Radia Gorzów. Również zbiera się odpowiednia liczba posłów, deklarują taki zespół parlamentarny i od jutra mogą zajmować się wszystkimi wjeżdżającymi na teren parkingu Radia Gorzów. Poważnie to... Nie wiem, ale w moich kręgach towarzyskich, rodzinnych zażywanie narkotyków jest patologią, którą trzeba tępić w zarodku. Jest poważnym zagrożeniem dla szczególnie młodocianych i młodych ludzi. Znane są reakcje młodych organizmów na zażywane psychotropy, różnego rodzaju dopalacze. Już o narkotykach czy różnego rodzaju pochodnych nie wspomnę. I dlatego odpowiedzialnością ludzi dorosłych jest czynić takie prawo i taki porządek stanowić w państwie, żeby do podobnych patologii, żeby te patologie nie dominowały nad zdrowym społeczeństwem.
No, założenie było takie, żeby uporządkować ten problem. Czyli to jest tylko
bla, bla, bla. W istocie, jak się konfederaci spotykają z lewakami, to z tego może być tylko wąż, czyli
No to lewica, Maciej Boszkiewicz, proszę.
No pan Marek sobie takie poćmiechujki trochę robi. No wjeżdżanie na parking Radia Gorzów to nie jest...
Tak, jutro może pan wywołać kolegów do zespołu parlamentarnego.
To nie jest ten sam problem, co...
Ale może pan wywołać taki zespół parlamentarny.
Co kwestia marihuany. No oczywiście, takie zespoły to są tylko zespoły, tak można powiedzieć, kluby dyskusyjne, które nie mają żadnego przełożenia potem na tworzenie prawa. Natomiast no, chciałem zauważyć, że... zażywanie marihuany, palenie marihuany jest... Holandia rzeczywiście wspomniana, jest to... są to Czechy. Chciałem zauważyć, że tam akurat...
medyczna.
Akurat wprowadzał to rząd prawicowy, żadnej lewacy. Kanada i duża część Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o to... Zespół powstał po to, żeby wywołać dyskusję na ten temat. Jeżeli mamy w czymś, na jakiś temat się wypowiadać, to należy przedyskutować wszelkie za i przeciw. Rząd Czech zrobił w ten sposób właśnie, że powołał specjalną komórkę z fachowców, z naukowców. Naukowcy przedstawili na ten temat swoje przemyślenia, badania naukowe. I tam rząd Czech stwierdził, że rzeczywiście jednak bardziej opłaca się to zalegalizować niż karać. to, o czym wspominał pan Marcinkiewicz. W tej chwili młoda osoba, przy której znajdzie się gram marihuany, może zostać skazana wyrokiem. Tak naprawdę taki niewielki występek powoduje to, że taka osoba w przyszłości już ma do wielu zawodów chociażby.
Na pewno drogę, się nie policja drogę, będzie drogę, interesowała drogę, długo, długo potem jeszcze.
Drogę zamkniętą, dokładnie. No,
no i to tak ma być, no.
Patologię trzeba
walczać, no.
Chciałbym też zauważyć, że WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, uważa, czy z ich badań wychodzi, że alkohol jest najbardziej szkodliwą substancją. To, co mamy teraz, stwierdzimy, że zakazujemy sprzedaży alkoholu. W tej kategorii najgorszych używek marihuana tam jest na samym końcu. W związku z tym uważam, że rzeczywiście my spróbujemy pobudzić pewien ferment, żeby się zaczęło o tym dyskutować. Osobiście ani to dla mnie wstyd, ani żaden powód do dumy. W życiu marihuany nie paliłem i nie mam jakby potrzeby, żeby zapalić. Natomiast uważam, że naprawdę należy o tym dyskutować i na zasadzie, że nie, bo nie, tylko niech rzeczywiście osoby, niech naukowcy zajmą się tą tematyką i niech oni zdecydują tak naprawdę, przedstawią jakieś wyniki swoje i na ten temat wtedy możemy dalej dyskutować, a nie takie rozmawianie w studiu tak naprawdę na suchych faktach.
A podpisałby się pan pod takim stwierdzeniem? Jeden z członków owego zespołu parlamentarnego powiedział tak: każdy powinien móc kupić to, na co ma ochotę, i na własny rachunek zażywać takie substancje, jakie on sam uzna za stosowne, i ponosić tego pełną odpowiedzialność.
To są ci sami szaleńcy, przepraszam, którzy mówią, że właściwie nie powinno być żadnych funduszy emerytalnych i policja jest niepotrzebna i każdy sobie zabezpieczy bezpieczeństwo w państwie. To samo szaleństwo.
Akurat nie wiem, kto wypowiedział te słowa. Akurat z tym się nie zgadzam, bo równie dobrze to każdy mógłby sobie kupić wedle tej teorii twarde narkotyki, kokainę, amfetaminę.
Oczywiście.
A co do tego, na to mojej zgody, na tym mojej zgody nie ma. Natomiast marihuana, przypominam, też ma właściwości lecznicze. A trudno, żeby amfetamina czy jakieś tam inne narkotyki takowe miał.
No, sam pan tutaj postawił pytanie, czy chodziło o marihuanę, czy także inne szkodliwe substancje. No, ale generalnie, jeśli chodzi o tych, którzy ów zespół założyli, najważniejsze jest to, żeby ludzie nie poszli do więzienia za to, że zapalą skręta. Takie jest uzasadnienie. Teraz Leszek Gajda, Porozumienie.
No ja tak samo się przyznam, że nigdy nie paliłem, nie zażywałem żadnych narkotyków. W sumie w moim najbliższym gronie nie znam osoby, która by zażywała narkotyki. I z reguły każdy stwierdza, że to jest coś złego, że to jest coś, co nawet nie ma powodu do tego, żeby się chlubić tym, że ktoś coś takiego zażywa. Tutaj akurat pan wspomniał o jakichś badaniach. Ja mówię, no to w tej sytuacji proszę pójść na oddziały, gdzie są osoby uzależnione od narkotyków, i wtedy zobaczyć, jakie są konsekwencje tego. No przecież nie każdy dobrze wie, że zażywanie narkotyków prowadzi do naprawdę skrajnych sytuacji, często kończących się śmiercią osoby, która zażywa narkotyki. Dlaczego mamy udostępniać i dać możliwość młodym, szczególnie młodym osobom, dobrania czegoś, co wiemy, że w konsekwencji może doprowadzić do śmierci, może doprowadzić do tragedii tego człowieka? No przecież w końcu jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. W związku z tym musimy odpowiedzialnie też działać, a nie tworzyć jakieś eksperymenty. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jakie będą konsekwencje tego, niech idzie na oddziały, gdzie są osoby uzależnione od narkotyków czy od alkoholu, i wtedy sami zobaczą, jakie są konsekwencje tego. Także moim zdaniem jest to naprawdę zbędna dyskusja. Nie wiem po co to, tylko żeby wywołać, tylko żeby się pokazać, że coś robimy. Moim zdaniem bez sensu.
I ponownie Maciej Buszkiewicz.
Mówimy o marihuanie, nie mówimy o żadnych innych narkotykach. Tak jak powiedziałem, nigdy nie paliłem, natomiast uważam, że to, że sobie ktoś raz od czasu do czasu zapali, to nie jest powód do tego, że zaraz trafia na oddział szpitalny i jest osobą uzależnioną. Ale przypominam,
od czasu
że
do czasu, jeżeli im przypominam, ludziom udostępnimy, to będą palić jak papierosy.
Przypominam, że alkohol, pewnie tak jak siedzimy tu przy stole, każdy z nas od czasu do czasu wypije lampkę wina czy butelkę piwa, czy coś mocniejszego, natomiast nie trafiamy na oddział jako uzależnieni od alkoholu, ponieważ robimy to okazjonalnie. Alkohol pity okazjonalnie, jak wiemy, też ma pewne, chociażby czy piwo oczyszczonerki, czy wino jest dobre na wątrobę. Natomiast pity w dużych ilościach powoduje właśnie uzależnienie i chorobę alkoholową. Natomiast narkotyki czy marihuana zapalona raz na jakiś czas nie jest powodem do tego, że ktoś trafia na oddział uzależnień.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
Jedną rzecz tutaj podkreślmy bardzo wyraźnie. No, mówiąc o marihuanie, jednak na moją wiedzę, no, nie porównujmy jej do twardych narkotyków, nie porównujmy do różnego rodzaju dopalaczy, substancji chemicznych, często o nieznanym składzie i sposobie działania, faktycznie pustoszących organizmy młodych ludzi. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, no, nikt tutaj nie, chyba, mam nadzieję, nie proponuje marihuany dla młodzieży dorastającej, niepełnoletniej. To chciałbym wyraźnie podkreślić. Tu przed chwilą zresztą padło, że oddziały są pełne osób uzależnionych od narkotyków. Nie od marihuany, od narkotyków. I od alkoholu. No tyle, różnica jest taka, że ten alkohol jest powszechnie dostępny. Oczywiście dla osób w określonym wieku, no różnie z tym bywa, bo młodzież też do tego dociera. No więc jeżeli już podejmować ten temat, to wyraźnie mówimy nie o narkotykach, tylko o marihuanie.
Zdecydowany sprzeciw, dlatego że to jest otwieranie furtki do świata, nad którym się potem traci kontrolę. I chodzi o to. Lewacy zawsze w dziejach zmierzali do tego, aby demoralizować młodzież, bo im głupsza, tym częściej głosuje na lewicę i dlatego to jest prosta droga do zrobienia zamętu w głowie. Po alkoholu obowiązują reguły niedopuszczania do pracy, do kierowania. Wyobraźmy sobie przyćpanego nawet marihuaną delikwenta, który wsiada na kierownicę, po nim tego nie widać.
Po nim tego nie widać.
Do pracy też przyjdzie, po nim tego nie widać. Chcemy wypadków, chcemy nieodpowiedzialnych zachowań. To znaczy, że sami nie jesteśmy nieodpowiedzialni jesteśmy, chyba że mamy cyniczny, ukryty cel w tym, żeby robić to, co na początku powiedziałem.
W czasie świąt, które się zakończyły, spójrzmy na statystyki, ile w wypadkach zginęło osób, ile osób zatrzymano pod wpływem alkoholu.
Alkohol jest dostępny ogólnie.
Jednocześnie inicjatywy w kierunku zaostrzenia kar za kierowanie po spożyciu alkoholu. Padały propozycje także rządowe o zabieraniu, czyli przepadkowi narzędzia, jakim jest używane pod wpływem alkoholu, czyli samochodu, który tak de facto, ta masa samochodu w rękach nieodpowiedzialnego człowieka stanowi zagrożenie bezpośrednie. Oczywiście, kto pierwszy protestował? No lewica protestowała najbardziej. No oczywiście, że to jest naruszanie praw człowieka. A w ogóle czyj to samochód? A jeżeli będzie jeden drogi samochód, drugi rzęs?
To jest zupełnie inny temat.
Ja mam propozycję dla lewicy. Niech zorganizuje taki zespół, ale osób, które naukowo zajmują się oddziaływaniem narkotyków na człowieka i wtedy niech wezmą lekarzy, tych, którzy się zajmują osobami uzależnionymi od narkotyków i niech oni wypracują dla was odpowiedni dokument, który uzasadni, czy rzeczywiście jest możliwość prowadzenia. I to będzie wtedy rzeczywiście coś konkretnego i naukowego.
I niech lewica podsumuje, proszę i kończymy.
Przecież na początku swojej wypowiedzi właśnie podałem za dobry przykład Czechy, gdzie właśnie tak rząd prawicowy w ten sposób zrobił, że powołał taki zespół naukowców, który taki dokument opracował. I być może właśnie i na pewno coś takiego trzeba zrobić w Polsce. Rzeczywiście to, co pan Marek mówił, nie mogę się zgodzić. No będziemy mieli osoby pod wpływem marihuany jeżdżące samochodem.
Posadzimy ich, posadzimy ich.
Nie, no po prostu po spożyciu, no, po zapaleniu nie wolno jeździć, tak samo no, jak nie wolno jeździć
alkoholu.
Ale ludzie, no to...
to zaostrzymy kary.
Ważną rzecz poruszył pan Mirek Marcinkiewicz. Być może, nie twierdzę, że... Ale to właśnie taki zespół naukowców powinien się tym zająć. Wiele osób zażywa coś takiego jak te... uciekło mi teraz słowo...
Dopalacze.
Co jest wielkim świństwem i niszczy organizm, mózg i tak dalej. Być może, że to, że udostępnimy i marihuana będzie dozwolona, być może wiele osób zrezygnuje właśnie z tych dopalaczy, innych świństw, po prostu zapalą sobie...
Ale wie pan, że problem jest w zaniku. Problem jest w zaniku. Jest substancja zakażana.
No
wszystkie dopalacze są zakażane.
No nie jest w zaniku,
rozmowa poszła w kierunku.
Widzimy wiele osób, jak się zachowuje po takich substancjach.
Coraz mniej przypadków.
Panowie, kończymy pierwsza część polityczna, podsumowanie tygodnia, kilka minut przerwy. I później powracamy. I powracamy po przerwie polityczne. Podsumowanie tygodnia dzisiaj w składzie Marek Surmacz, Mirosław Marcinkiewicz,
witam ponownie.
Maciej Buszkiewicz i Leszek Gajda. I kolejny temat. Do Sejmu trafił projekt budżetu na 2020 rok, który to zakłada brak deficytu i dochody i wydatki mają wynieść po 435 miliardów złotych, 300 milionów jeszcze. Czyli o 5 miliardów więcej niż planowano jeszcze we wrześniu. Gospodarka ma urosnąć w ujęciu realnym o 3,7%. Prognozowana inflacja z kolei ma kształtować się na poziomie 2,5%, a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce oraz emerytur i rent nominalnie o 6,3%. Brak deficytu, pragnę zwrócić panów uwagę. To jest realny projekt, czy to jest, jak to mówią, fantazja, bo papier przyjmie wszystko? Mirosław Marcinkiewicz na początku.
No, chciałoby się zakrzyknąć brawo, brawo, no bo to wspaniała rzecz, kiedy nie ma deficytu. Ale wiemy też jednocześnie, że nie jest tak pięknie i nie jest tak różowo. Pierwsza sprawa, no przerzucenie wielu obowiązków, bardzo kosztownych obowiązków na samorządy. Przede wszystkim jest to związane z wielkością subwencji oświatowej. Tu czytaliśmy przeróżne dane, właściwie każdy jeden samorząd do oświaty musi dokładać i to spore pieniądze. Przepraszam, w dużych miastach jest to, są to naprawdę kwoty wielomilionowe. To po pierwsze. Po drugie, no coś za coś. Wiemy, że zlikwidowane będą OFE. Przy tej okazji przenoszeniu tych środków z OFE, czy to do ZUS-u, tu akurat nie, ale przenosząc to do dalszego oszczędzania, no 15% rząd zabierze każdemu tych pieniędzy. To są spore też kwoty. Stąd tak, a nie inaczej wygląda ten budżet.
Marek Surmacz.
Chciałoby się powiedzieć, trzeba się zaśmiać po takiej wypowiedzi do rozpuku. Dlatego, że jakieś drobne pieniądze mają świadczyć ewentualnie o kształcie budżetu na funkcjonowanie państwa w wysokości prawie 500 miliona. Więc po pierwsze 29 lat mamy III Rzeczpospolitej. To jest pierwszy budżet zbilansowany, czyli bez deficytu. Takie same przychody, jak i rozchody. Czyli wszystkie funkcje państwa będą zagwarantowane. Wszystkie zobowiązania wynikające z wcześniej podejmowanych ustaw także. Łącznie z tym, na co głównie rodziny oczekują, czyli 500+. To już w tej chwili jest średnio rocznie ponad 40 miliardów złotych, których nigdy nie było w takich kwotach dla społeczeństwa, dla rodzin. Oczywiście będzie też 13. emerytura zadeklarowana została i ona już jest potwierdzona. Zabezpieczone są wszystkie pieniądze na niezbędne, na nie tylko na utrzymanie bieżące, ale także na inwestycyjne wydatki, czyli służby policyjne, armię. Te zobowiązania są tym bardziej optymistyczne i zapewnienie finansowania tych zobowiązań, że przyjęliśmy na siebie jednak spore zobowiązania wynikające z ulokowania i utrwalenia pobytu blisko 5000 w tej chwili już żołnierzy amerykańskich w naszych bazach na terenie kraju. To nam gwarantuje bezpieczeństwo przed myśleniem w ogóle Rosji postsowieckiej o jakichkolwiek zamiarach agresywnych. Trzeba się zbroić, trzeba odstraszać, żeby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo. No a jeśli chodzi o te rzekome ponoszone wydatki przez samorządy, to zwracam uwagę, że w Gorzowie bodajże chyba od już 15 albo 20 lat dokładaliśmy zawsze z budżetu miasta blisko, różnie to bywało, od 7 do nawet do 10-11 milionów złotych, ale tylko z jednego powodu. Ponieważ bazą dla lewicy i dla ówczesnego prezydenta i dla obecnego zresztą również jest środowisko oświatowe, co było widać po protestach krówek i innych zwierzątek, także w Gorzowie. I w związku z tym tykanie, reformowanie organizacyjne jakiekolwiek tego środowiska wywołuje natychmiastowe reakcje. Już nie mówię o niektórych radnych, którzy po prostu są charakterystyczni w tak zwanej obronie praw nabytych, które nie są nabytymi, bo tu chodzi o troskę o nasze dzieci, wnuki, które się kształcą dla przyszłości. Więc to wynika głównie z tego, że samorząd chce mieć święty spokój. Więc jak chce mieć święty spokój, to w ramach subwencji, która jest liczona na uczniów i spadającej liczby uczniów realnie, ale to nie ma nic wspólnego z rządem, tylko przejmuje zobowiązania samorząd, nie podejmuje się zmian na bieżąco dostosowujących bazę oświatową do rzeczywistych potrzeb.
Dochody z VAT w 2020 roku mają wzrosnąć, bo tego nie mówiłem, do 190, blisko 7 miliardów złotych ze 182 miliardów zaplanowanych w tym roku. I tak wynika właśnie z projektu budżetu. Teraz Maciej Łuszkiewicz.
No, pan Marek Surmacz tu nam przedstawił litanie rzeczy, na które finansowanie znajdzie się w budżecie, ale że tak powiem, kolokwialnie rząd łaski nie robi. Ja przypominam sobie, niedawno była kampania wyborcza, w którym wyraźnie żeście to obiecywali. No to,
no to jeżeli obiecywaliście społeczeństwo, przeciwieństwie do was, no.
To musicie dotrzymać słowa właśnie, no to, i to musi się w budżecie znaleźć.
Ale my nie musimy, my zobowiązujemy. Nasze zobowiązanie jest naszym obowiązkiem. Po prostu z definicji. A wy kłamiecie na każdym roku, za każdym razem i nie otrzymujecie słowa. No i dlatego tak jest.
Przykłady bym poprosił. Natomiast
całe 25 lat, no. Nawet 30 prawie tej chwili.
To jest właśnie przykład. Natomiast tak jak żeśmy mówili a propos tydzień temu budżetu miasta, no tak samo tutaj, no budżet jest tylko budżetem, jest planowanym. Czy rzeczywiście tak będzie, to się okaże za 12 miesięcy. Natomiast premier Morawiecki obiecał też w kampanii wyborczej, że będzie pierwszy budżet bez deficytu, w związku z tym trzeba było zrobić wszystko pewnie.
Ale to źle czy dobrze?
Panie Marku, tak jak powiedziałem, zobaczymy
źle
za 12
dobrze,
miesięcy.
Źle
budżet
Polski,
planowany przyjmie...
Ale czy to jest budżet, złe? Niech pan odpowie.
Budżet planowany,
to jest źle czy dobrze? Niech pan pochwali premiera. No.
Budżet planowany przyjmie wszystko. Zobaczymy, jaka będzie realizacja. Może się spotkamy za 12-13 miesięcy w tym studiu i wtedy zobaczymy, czy te uśmiechy na waszej twarzy w dalszym ciągu będą, to jak się okaże, że jednak ten deficyt będzie i to będzie duży, a nie tak jak w tej chwili
wasze
mówicie,
wątpliwości
że będzie...
były 3 lata temu... 4 lata temu, 3 lata temu, no obietnica 500+, nie ma i nie będzie,
Czy kiedykolwiek Sojusz Lewicy Demokratycznej, ktoś z lewicy powiedział, że pieniędzy na 500+ nie ma i nie będzie?
Oczywiście, że mówiliście zawsze.
Nie, nigdy tak, nikt z lewicy nie
Wtórowaliście wtedy Platformie.
Nie, absolutnie nie.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Drodzy Państwo, obojętnie teraz, czy patrzymy z prawej, czy z lewej, rzeczywiście po transformacji, czyli po 30 latach ciągłego zadłużania się, bo trzeba to zaznaczyć, że Polska i Polacy byliśmy ciągle obciążani dodatkowymi kredytami. I teraz, pomimo tego, że rząd Zjednoczonej Prawicy obiecał i zrealizował swoje obietnice socjalne, bardzo szerokie i trafiające prawie do każdego z Polaków, w tym między innymi 500+, czy dla emerytów tą 13 emeryturę, to widzimy bardzo dobre działanie rządu i to jest długofalowe, to jest przewidywalne działanie, które doprowadza do tego, że jesteśmy w sytuacji, w której praktycznie mamy zrównoważony budżet, czyli już nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem, tylko dokonujemy spłaty oczywiście tych zobowiązań, które wcześniej zostały zaciągnięte. Także tutaj jest naprawdę, powinniśmy się cieszyć, bo to jest historyczne wydarzenie i tutaj tych ekonomistów, którzy przewidywali ciągle i ludziom wręcz mówili, że dalsze programy socjalne tylko będą powodować to, że Polacy będą zadłużani i będą znowu musieli spłacać te zobowiązania, jednak okazuje się, że nie, że mimo tych dobrych programów, które trafiły bezpośrednio do Polaków, mamy w końcu zrównoważony budżet. I moim zdaniem tutaj naprawdę wielki ukłon w kierunku pana premiera i osób, które nad tym pracują.
Jeszcze króciutko pozostali panowie i kolejny temat, ten ostatni, który zapowiadałem, Mirosław Marcinkiewicz.
Szanowni państwo, no budżet, po co jest budżet państwa? Budżet państwa jest po to, bo przecież on się składa z naszych podatków, z tego, co oddajemy dla państwa, po to, żeby państwo zapewniło nam dobre usługi, wszelkie usługi publiczne. Oczywiście policja, wojsko, ale też służba zdrowia. Poczytajmy, jeżeli tak bardzo się cieszymy z tego budżetu, jak wygląda w tej chwili zadłużenie większości szpitali. I co więcej, to zadłużenie z roku na rok narasta. Kiedyś taki szpital w Gorzowie był zadłużony na te blisko 300 milionów. To się udało zlikwidować. Dzisiaj czytam, takich szpitali jest wiele. No przepraszam bardzo, za służbę zdrowia to odpowiada państwo.
I teraz jeszcze Maciej Buszkiewicz.
Krótko, bo tu kolega wspominał o tym, że wszystkich Polaków docierają transfery socjalne. Chciałbym zauważyć, bo mówimy o 500+, który jest dobrym programem, zawsze to podkreślałem. Natomiast i 13. emerytura, natomiast takie pokolenie 40-50-latków i tych, którzy mają tam 60 kilka lat i jeszcze nie są emerytami, takie programy nie trafiają, bo akurat...
Ale pensje im podwyższono. I to bardzo radykalnie.
Rzeczywiście.
Oczywiście,
ostatnio
tak.
Się pokazało, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jesteśmy na 5. miejscu od końca, jeżeli chodzi o pensje, w związku z tym akurat na ten temat bym nie wspominał. Natomiast ciągle mi przeszkadzacie, panowie.
Bo ja też nie otrzymuję żadnych pieniędzy.
Ja wam chociaż raz wszedłem w słowo.
Proszę,
zawsze to jest wasza socjotechnika, wytrącacie kogoś z myśli po to, żeby nie mógł kontynuować swojego wywodu. Natomiast dlaczego mamy taki budżet? Po prostu za kilka miesięcy mamy wybory prezydenckie, Prawo i Sprawiedliwe chce się pokazać, jak pięknie rządzimy, obiecaliśmy, zrobiliśmy. Ja się mogę, panie redaktorze, założyć, że za 12-13 miesięcy spotkamy się z tym w studiu i pan Marek z kolegą Leszkiem będą mówili, rzeczywiście nie udało się, nie było, ale... mieliśmy piękne plany, nie ma budżetu bez deficytu.
Ale głowę pan nie da.
No nie, no, jest chyba 500+.
Jedno zdanie, Marek, zmieniamy temat, bo nie zdążymy.
Po pierwsze, w ciągu 5 lat, ostatnich 4 lat rządów PiS-u, po 5 latach, w stosunku do tego, co było w 2014 roku, nakłady na służbę zdrowia wzrosły o 50%. Tak to wygląda realnie, do prawie 150 miliardów złotych rocznie. Więc proszę nie mówić, że brakuje środków. To są kwestie, zarządzania.
A jak koszty wzrosły w tym
czasie?
Niech
zarząd w gorzowskim szpitalu się poda do dymisji.
Ja nie powiedziałem o szpitalu gorzowskim, a o wielkich szpitalach klinicznych w całej Polsce.
Niech menedżerowie zaczną normalnie zarządzać, a nie przyjmować do pracy na tłuste etaty przyjaciół królika. To wtedy będzie inaczej na pewno.
Na szczęście tam wasze kadry często nie trafiły.
Ja się zapytać, jaki wpływ właśnie
9
Gorzów
minut pozostało.
Państwo, rząd,
panie Leszku, apeluję. 9 minut zostało do końca naszego spotkania. Ostatnie pytanie brzmi następująco, bo kończy nam się już naprawdę. Jesteśmy na finiszu 2019 roku. Jaki był? Tak proszę wypunktować w miarę, bo czasu jest niewiele. Dla kraju i dla miasta. Co się udało, co panu zdaniem niestety się nie udało albo było porażką? Maciej Buszkiewicz.
Panie rektorze, dla kraju. Znaczy, dla Lewicy był rokiem dobrym, ponieważ mieliśmy przyzwoity wynik do Europarlamentu i wróciliśmy w końcu do parlamentu, tam gdzie jest miejsce dla Lewicy. Oczywiście dla Polski Źle się stało, że ponownie rządzi Prawo i Sprawiedliwość i że są ruszyła deforma oświaty, że się niszczy sądy i niezależność sędziowską. To są takie kluczowe rzeczy, o których można by powiedzieć, że są złe dla kraju.
A dla Gorzowa? Dla miasta?
Ja myślę, że akurat tutaj jest w miarę spokojnie, przyspieszyły inwestycje. Niektóre na szczęście będą się powoli kończyć. Ważne inwestycje ruszały w tym roku, czy podpisuje się umowy, rozstrzyga przetargi. Także myślę, że akurat dla miasta taki był w miarę spokojny i stonowany rok.
I teraz Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
No z pewnością dla Polski to bardzo dobre wybory do Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Krajowego. Zdecydowanie Polacy opowiedzieli się za porządkiem, normalnością, uczciwością władzy, sprawiedliwym dysponowaniem wspólnego dobra. To, czym poprzednicy nie potrafili tego robić i właściwie pozwalali na rozkładanie wszystkiego, co było możliwe w imię tak zwanej doktryny liberalnej, czyli hulaj dusza, piekła nie ma. To są dobre rozwiązania. W przyszłości jestem przekonany, że zrobimy właściwie wszystko, żeby w konkurencji z innymi kandydatami obecnie urzędujący prezydent pan Andrzej Duda wygrał wybory i żeby kolejna pięcioletnia kadencja była czasem budowania potęgi w stosunkach międzynarodowych, NATO, lepszych relacji. Jeśli chodzi o miasto, to można powiedzieć, że bez zmian. Widzimy, chodzimy. Nie możemy jeździć za dużo. Także widać, że bez zmian.
Mirosław Marcinkiewicz.
No w skali kraju wybory. Wybory i po czteroletnich rządach PiS-u, przynajmniej w wyborach do Sejmu, większość Polaków wybrała partie opozycyjne, a nie PiS, bo takie są fakty. Owszem, to nie przełożyło się na większość poselską, bo taka jest ordynacja wyborcza i tak jest przeliczenie i z tym to trzeba wziąć pod uwagę. Na szczęście większość ma opozycja z kolei w Senacie. To jeżeli chodzi o podstawową rzecz taką krajową. Mam nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywała i myślę, trzeba odnotować, bo to jest ważne. Właśnie przeogromne, niesamowite afery pisowskie, poczynając od Srebrnej, przez aferę KNF-u, kończąc na tym, co się dzieje z panem Banasiem i wielką w sumie aferą. No, wychodzą te rzeczy, będą dalej wychodzić i to jest bardzo przykre i smutne. W skali międzynarodowej chciałbym zauważyć, że Polska w Europie no, z drugiej ligi spadła już, nie wiem, do trzeciej, może czwartej, właściwie nikt się z nami nie liczy, a byliśmy tym krajem, który przewodził krajom środkowej Europy. Bardzo, ale to bardzo nad tym boleje.
Jeszcze miasto.
Miasto. Wie pan co, ja bym powtarzam to, bo to jest ważna rzecz. Wreszcie mamy właściwie zakończony remont teatru. Ja się z tego osobiście bardzo, ale to bardzo cieszę. I kolejna inwestycja, która w mieście się zakończyła, czyli nowy budynek w szpitalu, radioterapia, pełne obłożenie.
Ale to nie jest miejskie.
Mówimy o mieście w tym momencie, Gorzowie. No, panie Surmacz, radioterapia i teatr Osterwy jest w Gorzowie.
To województwa, dorobek i miasta. Bo wczoraj
proszę pozwolić mi skończyć wypowiedź na temat Gorzowa. Więc ja się bardzo cieszę, że ta inwestycja została zrealizowana, bo ona służy ludziom, po prostu chorym ludziom i trzeba to kontynuować. Z inwestycji miejskich, no faktycznie tu nie ma czegoś takiego, co można powiedzieć. Mam nadzieję, że wreszcie rok przyszły to będzie dokończenie, no jednak takiego bałaganu na ulicach miejskich, który nam wszystkim doskwiera bardzo.
I Leszek Gajda na koniec.
No, rzeczywiście 2019 wybory, które dla Zjednoczonej Prawicy i również dla nas jako Porozumienia, bo ja akurat reprezentuję Porozumienie Jarosława Gowina, były udane i udało się kontynuować te reformy, które były wcześniej zapoczątkowane. To jest dobre dla Polski, dla wszystkich. Także dobrze, że akurat tak one się zakończyły. Tutaj też mieliśmy w porozumieniu Jarosława Gowina właśnie te reformy szkolnictwa wyższego, jak również przeprowadzone programy przez panią minister Emilewicz. Także tutaj dobry, duży sukces Polski, że tak wybrało społeczeństwo polskie. Co do tutaj naszego podwórka gorzowskiego, no jest sporo inwestycji i dobrze, że one są realizowane. Szkoda, że troszeczkę z opóźnieniem, ale mam nadzieję, że kolejne lata spowodują, że zostaną zakończone te duże inwestycje i w końcu jak gdyby następne będą już realizowane zgodnie z harmonogramem. Miałbym tutaj co do Gorzowa tylko taką nadzieję, że również Urząd Marszałkowski będzie bardziej tutaj przyjaźnie spoglądał na Gorzów i nasi radni będą walczyć o to, żeby również tak jak do Zielonej Góry środki spływają, również spływały tutaj do naszego miasta i okolicznych miejscowości. Także trzymam tutaj mocno kciuki.
Muszą to zwerbalizować, zgłosić chociaż jakiś projekt.
Co do właśnie działań tutaj na arenie międzynarodowej, to ja bym się nie zgodził, że my tutaj spadliśmy z drugiej ligi do trzeciej czy czwartej, ponieważ ta druga liga to była taka, że byliśmy poklepywani i praktycznie robiliśmy wszystko, to co nam kazali Niemcy i Francuzi, a teraz naprawdę mi się wydaje, że odbijamy się od tego poklepywania, jesteśmy w końcu partnerem, działamy
w inicjatywie, nawet Orban się już nie liczy.
Inicjatywie Trójmorza działamy i to jest prężne działanie, nie tylko polityczne, ale i gospodarcze. Także tutaj myślę, że w końcu stajemy się takim partnerem do rozmów i do działań. Także to jest dla nas istotne. No już nie mówiąc o tym bardzo mocnym wzmocnieniu ze Stanami Zjednoczonymi i takie, które nam daje naprawdę solidne podłoże do tego, że czujemy się bezpiecznie, patrząc nawet na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Także to był bardzo dobry rok dla Polaków i dla Polski.
A dla miasta?
I dla miasta mam nadzieję, że będzie dobry rok, bo no, widzimy jak to wygląda. Mamy na razie wszystko rozkopane i te inwestycje rzeczywiście mam nadzieję, że w końcu zostaną zrealizowane.
To tyle w tym programie, to tyle w tym programie w tym roku. Dziękuję panom. Polityczne podsumowanie tygodnia, w którym udział wzięli Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się i pomyślności w nowym roku życzę państwu.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, pozdrawiam, do siego roku.
Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Pozdrawiam, wszystkiego dobrego w nowym roku i mądrych wyborów.
Oraz Leszek Gajda, Porozumienie.
Również pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2020 roku.